Otwórzmy na początek dwa fragmenty z listu do Rzymian. Z pierwszego listu do drugiego listu do Koryntian. To będą dwa wersety. To będzie list do Rzymian, 8 rozdział. Werset 28 i drugi list do Koryntian, 13 rozdział, werset 5. Są takie jedno jest właściwie zapewnieniem, drugie jest zaleceniem. Rzymian 8:28. A wiemy, że Bóg współdziała ze wszystkim, we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. To jest fragment drugi, to jest 2 Koryntian 13:5. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Napisane jest w Słowie Bożym, że Bóg dał nam wszystko w poznaniu Pana Jezusa. Bóg nam dał wszystko, co jest potrzebne do poznania, do życia i pobożności. To akurat czytamy w drugim liście Piotra na początku. Pierwszy rozdział. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Tak to pięknie Bóg wszystko ułożył w tym swoim genialnym, doskonałym planie, że dał nam wszystko, co nam jest potrzebne do życia i pobożności. Czyli tak jakby nam dał instrumenty do tego, żeby żyć w sposób, który by mu się podobał. Ale nie tylko dał nam instrumenty, on w nas również zamieszkał. Chrystus jest w nas. I dlatego dobrze jest poddawać siebie próbie czasem, czy rzeczywiście trwamy w wierze. To jest taki moment z czasem otrzeźwienia. Poddawajcie siebie próbie, czy trwacie w wierze. I bo Chrystus w was mieszka. I nie będziecie wiedzieć, że Chrystus w was mieszka, dopóki nie przejdziecie próby. Czy nie wiecie, że Chrystus mieszka w was? Chyba, żeście próby nie przeszli. Naprawdę, zdarzają się takie sytuacje w życiu, kiedy człowiek przechodzi próbę i dopiero wtedy, kiedy już kompletnie nic nie może, wtedy, kiedy już wszystko zawodzi, wtedy, kiedy nawet nie jest w stanie tych instrumentów, które Bóg mu dał, tego, co jest potrzebne do życia i pobożności, wykorzystywać, wtedy woła do Boga i okazuje się, że Chrystus w nim żyje. I to jest dopiero wielka łaska, oglądać coś takiego. Że Bóg, który w nas zamieszkał przez Ducha Świętego, nie obraża się na nas i nie mówi nam: skoro nie chcesz wykorzystywać tego, co ja ci dałem, to może dajmy sobie z tym wszystkim spokój. Tego nam Bóg nie mówi. Widzi naszą słabość. Czasem widzi nawet nasze lenistwo, nie tylko naszą słabość. Ale w tym wszystkim, w czym my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny. On w nas mieszka, dopóki tak jest, dopóki trwamy w przymierzu, dopóki w ramach przymierza jesteśmy z Nim, jesteśmy Jego dziećmi. To Bóg potrafi zrobić dla nas rzeczy zaskakujące. I z jednej strony tak jest, że On mieszka, z drugiej strony dał nam te instrumenty i jeszcze inna rzecz to jest to, że On współdziała z tymi, którzy Go miłują. Nie działa za nich, tylko współdziała z tymi, którzy Go miłują i czeka, aż my będziemy wykorzystywać, aż my odpowiemy na to, co tak naprawdę On chce cały czas w nas czynić. Jest gotowy. To jest coś takiego, że Bóg, który w nas mieszka, jest gotowy współdziałać z nami, którzy Go miłujemy. Natomiast na siłę nie będzie działał mimo tego, że my tak naprawdę się upieramy, że nie chcemy, że wybieramy co innego. On to czeka. I zauważcie, że często tak jest, że On czeka i wreszcie w którymś momencie przebija się z tym głosem. Tym głosem tęsknoty, kiedy my już słabniemy albo wreszcie wracamy do tego miejsca, kiedy zaczynamy tęsknić. Jest coś takiego, zaszczepił w nas Bóg coś takiego i w duchu potrafimy się tak wysuszyć, że w końcu zaczynamy wołać o picie. Bogu dzięki, że tak jest, że nam to dał, że nie idziemy w ciemność tak całkowicie, bo jest w nas coś, co woła, abyśmy się opamiętali. I czytałem ostatnio Księgę Daniela. Przeczytałem ją całą, od początku do końca. Zauważyłem ciekawą rzecz. To jest człowiek, czy był to człowiek, który, jak sami aniołowie mówili, którzy byli posyłani do niego, on był miły Bogu. On był miły Bogu i w dodatku ludzie, którzy mieszkali, gdzieś tam żyli obok niego, a którzy byli poganami, oni nie mieli zielonego pojęcia, dlatego że to był przecież gdzieś tam Babilon, Persja, bardzo daleko od Izraela. Ludzie, którzy mieszkali, żyli dookoła, mówili coś takiego: Duch świętych bogów mieszka w tym człowieku. Oni to mówili, no swoje pojęcie mieli, prawda? Swoje określenie. Oni nie rozumieli dokładnie, o co chodzi, ale oni wiedzieli jedno: Duch świętych bogów, czyli coś takiego, co oni kojarzyli z bóstwem. Duch świętych bogów mieszka w tym człowieku. I teraz, jeżeli tak było, jeżeli widzieli to nawet ludzie, którzy byli poganami i w swój sposób to określali, to można przyjąć, że po prostu Duch Święty, który był mu dany, który w nim działał, no był odbierany właśnie przez tych pogan, przez tych innych ludzi i określany, czy odbierany. Oni wiedzieli, że coś tam w nim jest, coś takiego, czego oni nie rozumieją, ale co jest boskie. I ten człowiek współpracował, ten człowiek miłował Boga, dlatego był Bogu miły. On się zbliżał do Boga i dlatego Bóg zbliżał się do niego. Zauważcie, że w Nowym Testamencie, w którym jest tak wiele o Bożej łasce, jest również właśnie wiele fragmentów, które mówią o tym, że jeżeli chcemy współpracować, jeżeli chcemy być bliżej Boga, to jednak trzeba podejmować pewne decyzje. To jednak trzeba w pewien określony sposób żyć, dlatego że Bóg nie będzie za nas w ten sposób żył. On nas będzie budził do tego, żebyśmy podejmowali określone decyzje, ale nie będzie ich podejmował za nas. Nie będzie z nas czynił sobie wyłącznie marionetek, które będą się tak zachowywać, żeby mu się podobać, bo to w ogóle nie ma nic wspólnego z miłością. W jaki sposób zachowywał, w jaki sposób żył Daniel? Co takiego było w nim? Jak ta miłość do Boga przejawiała się w nim, że Bóg sam stwierdzał, że jest to człowiek, który jest mu miły? Na przestrzeni całej Księgi Daniela, to jest 12 rozdziałów, i są takie fragmenty, które pokazują, co było wyróżnikiem życia Daniela. Jakbyśmy pierwszy rozdział otworzyli, tam jest od razu w pierwszym rozdziale jest opisana bardzo ciekawa sytuacja. Kiedy król babiloński sprowadził do swojej ziemi jeńców z Izraela. Od czwartego, nawet nie od trzeciego wersetu przeczytamy sobie tak. Rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dziennie utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać trzy lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także synów judzkich Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Miszaela Meszachem, a Azariasza Abednegem. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. Są dwie rzeczy ciekawe. Otóż Daniel miał trzech przyjaciół. I z nimi bardzo często przebywał. Miał społeczność. Później w pewnych momentach księgi Daniela widać, jak ta społeczność była ważna. Że oni byli razem. Pierwsza rzecz, oni byli razem. Druga rzecz, to byli ludzie, którzy byli gotowi na wszystko. Byli bardzo zdecydowani, jeśli chodzi o sprawy Boże i jeżeli chodzi o posłuszeństwo Panu Bogu. Dlatego między innymi Daniel postanowił się nie kalać potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec plamienia. My byśmy mogli sobie powiedzieć tak. Taki tekst właściwie nas nie dotyczy. Dlatego, że przecież chodzi o sprawy dotyczące jedzenia potraw czystych i nieczystych. To jest rzecz dotycząca kaszrutu. Wobec tego my, jako poganie według ciała, jako nowonarodzeni pod łaską, a nie pod zakonem, w ogóle nas nie dotyczy. Ale ten fragment mówi o czymś więcej. Ten fragment mówi o tym, że Daniel nie chciał się splamić. I nawet jeżeli nas nie dotyczą sprawy czystości, nieczystości potraw, to jednak jest pytanie, czy my będziemy pozwalali na to, żeby się splamić w otoczeniu, które jest nam nieprzyjazne. I to nie chodzi o splamienie się jadaniem właśnie pewnych rzeczy, tylko splamieniem się wpływem tego otoczenia, czy nie. Czy będziemy zasiadali przy tym stole i jadali to samo, czy będziemy spożywali to samo w duchowym sensie, co spożywa świat, czy nie. I świat czasami czyni wielkie naciski. Tutaj nawet było oczywiste, że jeżeli Daniel i jego przyjaciele nie będą spożywać tego samego, co cała reszta, to mogą być problemy. Dlatego przełożony nad sługami dworskimi, to jest 10 werset, rzekł do Daniela: boję się, że król mój Pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego, i według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby i zrobił z nimi próbę przez 10 dni. A po upływie 10 dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawiał ich pokarm i wino, które mieli pić, i podawał im jarzynę. Ciekawa rzecz. Daniel nie wstał i nie powiedział do tego człowieka: słuchaj, my tutaj nie będziemy się kalać, jesteśmy czyści, wy jesteście nieczyści, my jesteśmy, prawda, ludem Bożym, wy nie jesteście ludem Bożym. On postąpił bardzo łagodnie i mądrze. Zrób próbę i zobacz, jak będzie. I ten człowiek właściwie sam zobaczył na własne oczy, że Bóg przyznaje się do tego, że oni chcieli być czyści. I Bóg przyznaje się do nas, kiedy chcemy być czyści wobec świata. Naprawdę się przyznaje, inni mogą to widzieć. I my nie musimy wtedy wykrzykiwać, kim jesteśmy. My nie musimy wtedy wielkiego szyldu wystawiać, ani jakiegoś tam banera. Bóg będzie działał, a my możemy spokojnie powiedzieć, że przepraszam, nie będę tego robił. Jeżeli nas zapytają, owszem, jak najbardziej, natomiast nie musimy, że tak powiem, wielkiego robić szumu wokół tego wszystkiego. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. A po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono, przełożony nad sługami dworskimi wprowadził ich przed Nebukadnezara. I król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich taki, jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. I tak poszli na służbę do króla. W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i zrozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają 10-krotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. Bóg odpowiedział na ich wierność, dlatego że Bóg pewnych rzeczy od nas wymaga. I jeżeli jesteśmy wierni, i to w dodatku jest właściwie spełnienie tej zasady, będziesz wierny w małych rzeczach, to dam ci rzeczy wielkie, prawda? Oni byli wierni w sprawach dotyczących w sumie Słowa Bożego, prawa, ale powiedzmy sobie, nie były to rzeczy jakieś wielkie. Bóg z powodu tej wierności obdarzył ich mądrością. To jest dla nas też wspaniała lekcja tego, że warto być Bogu wiernym. I wtedy okazało się właśnie, że ta mądrość to było coś, co mieszkało w Danielu. To było to, co oni zauważyli wszyscy. I był taki moment, kiedy Nebukadnezar miał sen. Ja nie będę czytał oczywiście całej księgi Daniela. Natomiast był taki moment, kiedy Nebukadnezar miał sen, wezwał swoich magów, wszystkich wróżbitów, i żeby mu ten sen wyłożyli. I oni mówią: to opowiedz nam ten sen, królu. A król postąpił sprytnie i mówi tak: ja wam tego snu nie opowiem, to wy mi go opowiecie. Dlatego, że jak ja wam go opowiem, to wy się naradzicie i potem dacie mi taki wykład, który będzie tak naprawdę grą na czas, aż się sprawy zmienią. A potem powiecie prawdopodobnie: o to nam chodziło. Nie, wy mi opowiecie ten sen, a potem go wyłożycie. I nie byli w stanie tego zrobić. W związku z tym król przywołał, właściwie nawet nie król, bo tam była iluś tam tych wszystkich magów i wróżbitów, i on wydał rozkaz stracenia wszystkich, ponieważ tamci, których przywołał, nie byli w stanie mu powiedzieć, jaki ten sen był. Z tego powodu, 2.12, z tego powodu król był bardzo zły i bardzo się rozgniewał i kazał stracić wszystkich magów babilońskich. A gdy wydano rozkaz stracenia magów, miano stracić także Daniela i jego towarzyszy. Wtedy Daniel mądrze i roztropnie zwrócił się do Ariocha, dowódcy gwardii przybocznej króla, który wyszedł, aby stracić magów babilońskich. Odezwał się do Ariocha, oficera królewskiego, tymi słowy: dlaczego rozkaz królewski jest tak srogi? Wtedy Arioch objaśnił tę rzecz Danielowi. Na to Daniel poszedł i prosił króla, aby mu dał czas na wyłożenie królowi snu. Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom, Ananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi, aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi. I tu jest społeczność, wspólne błaganie wspólna modlitwa i prośba, żeby Bóg odwrócił to, co król zamierzał zrobić. I znowu Bóg się przyznaje do tej modlitwy, dlatego że ci ludzie nie tylko byli Bogu wierni w sprawach małych, ale nie tylko tworzyli społeczność tam na obczyźnie, a sami wiecie, sami widzicie, jak w tej chwili jest, że bardzo często jest tak, że ludzie tworzą społeczność na obczyźnie, tam gdzie jest niechętnie, tam gdzie jest trudno. I jest tych ludzi bardzo mało, a ich było 4. I czasami tworzymy małe społeczności, można powiedzieć w cudzysłowie, w ziemi, która nam jest obca, która nam jest niechętna. A jednak Pan Bóg przyznał się do tego, że oni wołali o miłosierdzie. Wybłagali u Boga niebios miłosierdzie. Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. I to warto przeczytać od 20 wersetu, 2 rozdział. I zaczął Daniel mówić tymi słowy: niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory, On utrąca królów i ustanawia królów, udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte, wie, co jest w ciemnościach. U Niego mieszka światłość. Ciebie, Boże, moich ojców chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi, o co Cię prosiliśmy. Oznajmiłeś nam sprawę króla. Chcielibyśmy, żeby Bóg nam pewne rzeczy objawiał, prawda? Jakie to by było piękne. I właściwie tak naprawdę to nawet jest coś takiego napisane w pierwszym liście do Koryntian. Skoczmy tam na chwilkę. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 14. Wersety 23, 24, 25. Jeśli tedy cały zbór zgromadza się na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upadłszy na twarz odda pokłon Bogu i wyzna: prawdziwie Bóg jest pośród was. Jakie to podobne do tego, co spotkało Daniela. Tylko że Daniel to była jedna osoba, a tutaj w kościele takie rzeczy mogą się dziać i wręcz jest napisane, że powinny. Czyli, krótko mówiąc, Pan Bóg chce, żeby takie rzeczy się działy, żeby objawiać pewne rzeczy, żeby objawiać skrytości serca. Nie na darmo mówi, abyśmy zabiegali wszyscy o dar prorokowania. Prawda? Po co? Po to, żeby między innymi to był sygnał, to był pewien znak również dla niewierzących. I wspaniałe jest to, jeżeli w kościele jest takie poznanie, dlatego że ono nie jest tylko dla niewierzących, ono jest również dla nas samych. Ponieważ jeżeli skrytości serca potrafią wychodzić na jaw, to znaczy, że nic się przed Bogiem nie ukrywa. A to znaczy z kolei, że chowanie pod dywan pewnych rzeczy odpada. I wszystko wtedy jest stawiane w świetle. I bardzo dobrze. Pan Bóg dba o to, żeby to było we właściwy sposób, żeby to się działo w miłości, ale jest coś takiego jak chodzenie w prawdzie, bo Pan Bóg sobie nie pozwala na to, żeby sobie z niego kpić. I gdyby tak było, że ten dar przejawia się w taki sposób w kościele, to mniej byłoby prawdopodobnie chodzenia w ciemności. Ale żeby ten dar przejawiał się w kościele, to trzeba było właściwie mieć takie nastawienie, jakie miał Daniel. To znaczy być wiernym, mieć społeczność i chodzić z Bogiem. Dlatego on wtedy będzie się przyznawał, będzie wtedy odpowiadał i współdziałał ku dobremu z tymi, którzy go miłują i którzy to okazują w taki sposób. Daniel otrzymał objawienie tego snu. Poszedł do króla. Nie będę mówił, o czym było to objawienie, bo to już jest kwestia zupełnie osobna i dotyczy raczej eschatologii. Natomiast dalej mamy sytuację, w której król Nebukadnezar, który miał twarde serce, kazał postawić posąg. I kazał wszystkim oddać chwałę temu posągowi. I teraz mamy sytuację, w której to jak żyli ci ludzie, to znaczy wszyscy cztery, Daniel i jego trzej towarzysze, uległo próbie. Po prostu. Okazało się, że oni nie byli wcale chętni oddawać pokłonu posągowi, który wystawił Nebukadnezar i któremu kazał wszystkim ten pokłon oddać. No i oczywiście ktoś tam doniósł, że oni tego nie chcą zrobić. Wezwano ich przed króla. Król, to jest 3:14. Nebukadnezar odezwał się i rzekł do nich: czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Gdy więc teraz usłyszycie głos rogów, letu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem. Bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnezarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Bezczelność w ogóle, odpowiadać coś takiego w taki sposób takiemu królowi. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Gdybyśmy sobie w tej chwili popatrzyli na to tak trochę pod innym kątem. Babilon. Bo król Nebukadnezar to był król Babilonu. To jest takie pojęcie, które w Biblii jest używane. Często ono jest po prostu takim systemem wrogim Bogu. Duchowym systemem nawet wrogim Bogu. To jest coś, co usiłuje zapanować. Chciałoby bardzo, żebyśmy oddali pokłon czemuś innemu niż nasz Bóg. I też czasem nas straszy. Któż może wyrwać was z mojej ręki? Ale ci ludzie mieli odwagę powiedzieć: bez względu na wszystko, nie oddamy temu pokłonu. I bez względu na to, czy nas Bóg wyratuje, czy nas nie wyratuje, to my i tak tego nie zrobimy. Zauważcie, co oni zrobili. Oni wiedzieli, jesteśmy w ręku Bożym i bez względu na to, czy nas Bóg wyratuje, bo ma moc, żeby to zrobić, ale nawet gdyby tego nie zrobił, to i tak tego pokłonu nie oddamy. I to jest kolejna rzecz, która charakteryzowała Daniela i jego towarzyszy. Oczywiście, co się stało? Nic im się nie stało, zostali wrzuceni do tego pieca i Nabukadnezar zobaczył, że nic, a włos im z głowy nie spadł. Potem Daniel, który miał wyjaśnić następny sen Nebukadnezarowi, przeżywał chwilę trwogi, ale znowu miał odwagę powiedzieć to, co powinien był powiedzieć. W 4 rozdziale, kiedy Daniel zrozumiał, co to jest, jaka jest treść tego snu opowiedzianego mu o drzewie, opowiedzianego mu przez Nebukadnezara, Daniel, zwany Baltazarem, to jest 4:16, przez krótki czas był osłupiały i przerażony w swoich myślach. Król zaś odezwał się i rzekł: Baltazarze, sen i wykład niech cię nie trwożą. Baltazar odpowiedział i rzekł: panie mój, ten sen dotyczy twoich nieprzyjaciół, a jego wykład twoich przeciwników. I potem mówi takie kazanie do króla, że po prostu nikt inny by się nie odważył. Mówi: to jesteś ty, królu. Rosłeś i stałeś się potężny. Twoja wielkość urosła i sięga nieba. Twoja wiedza rozciąga się, władza rozciąga się aż po krańce ziemi. I dalej 21. Taki jest wykład królu i takie jest rozstrzygnięcie najwyższego o królu moim panu. Wypędzam cię spośród ludzi. Mieszkać będziesz ze zwierzętami polnymi jak bydło. Trawą karmić się będą. będziecie zraszać rosa niebieska, 7 wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad Królestwem Ludzkim i że daje ją temu, komu zechce. A to, że polecono pozostawić pień korzenny drzewa, znaczy Królestwo Twoje będzie Ci zachowane, gdy poznasz, że władza należy do niebios. Dlatego, Królu, niech Ci się spodoba moja rada. Zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi. Może wtedy Twoje szczęście będzie trwałe. Czyli nie dość, że mówi takie kazanie, taki wykład, to jeszcze ośmiela się królowi mówić: słuchaj, możesz zrobić to, żeby to jeszcze odwrócić. Widział po prostu, że Bóg się przyznaje. Widział, że Pan jest, odpowiada na tę wierność w małych rzeczach. I właściwie Daniel nabrał już takiego przekonania, takiej pewności, że Bóg, że może mówić pewne rzeczy, jeżeli Bóg go będzie chronił. A chronił go. I Nebukadnezar miał parę przygód. W końcu uniżył się przed Bogiem. Natomiast jego syn, chociaż wiedział, co się działo z jego ojcem, jego syn się nazywał Belsazar, niestety jeszcze gorsze rzeczy czynił. I kiedy jego syn zdecydował się na uczcie wziąć naczynia, które wzięto z Domu Bożego w Jerozolimie, i w tych naczyniach pić wino i chwalić bogów, którzy byli tamtymi bogami, fałszywymi bogami, wtedy pojawiła się ręka, która na ścianie wypisała parę słów. I znowu pojawia się Daniel, który otrzymuje propozycję. Bo król mówi tak: słyszałem o tobie, że umiesz podać wykład i rozwiązywać zagadki. To jest 5:16. Jeżeli więc umiesz odczytać pismo i wyłożyć mi jego poznanie, będziesz obleczony w purpurę, złoty łańcuch włożą na twoją szyję i jako trzeci będziesz panował w królestwie. To jest propozycja. Co mówi Daniel? Daniel odpowiedział i rzekł wobec króla: twoje dary niech pozostaną u ciebie, a twoje upominki daj komu innemu. Lecz pismo odczytam królowi i wyłożę je. Daniel już dobrych parę lat tam służył, ale zobaczcie, że on się nie dał podejść propozycji, która była wielką pokusą. Skromnie, spokojnie, z pewnością wiedział, komu służy. Wiedział, komu służy. I podał oczywiście ten wykład, a następnie powiedział, że król, to jest napisane, znowu powiedział królowi to, co powinien król usłyszeć. Przepowiedział mu śmierć i tej samej nocy został zabity Belsazar, król chaldejski. To jest 5:30. I jeszcze ostatnią rzecz chciałem powiedzieć na temat Daniela. Jest przedostatnią, dwie rzeczy jeszcze. O dwóch rzeczach chciałbym powiedzieć. Otóż kolejny król, czyli Dariusz Medyjczyk, który miał do czynienia z Danielem, a który najechał na Babilon, został, że tak powiem, skłoniony do tego, żeby Daniela w jakiś sposób zgładzić. Otóż satrapowie, którzy tam byli, rządzili w jego imieniu, widzieli, że Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, i w związku z tym z zawiści postanowili tak sprawy postawić, żeby coś wymyślić przeciwko Danielowi. Stwierdzili, że właściwie jeśli chodzi o jego charakter, to nie są w stanie jemu nic zarzucić. I sami to wiedzieli. Popatrzcie, to jest 6:5. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Czyli kolejna rzecz, która się bardzo tutaj nam przydaje. Człowiek, w którym Duch Święty mieszkał, to był człowiek uczciwy, który na którego nie było tak zwanego haka. Tak szczerze mówiąc, nie byli w stanie znaleźć przeciwko niemu nic. związku z tym co? Nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. No tutaj byli w stanie. I teraz co się stało? Ogłoszono, że nie wolno się modlić do jakiegokolwiek Boga w ciągu 30 dni o cokolwiek oprócz króla, bo inaczej będzie wrzucenie do jamy. Jak na to zareagował Daniel? A gdy Daniel dowiedział się, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak zwykle czynił to dotąd. On usłyszał takie zagrożenie i zobaczcie, on to robił zawsze. On się stale, regularnie modlił. Nam czasem się wydaje, i ja jestem zawstydzony tym słowem, dlatego że nam się czasem wydaje, że chodzenie z Bogiem, chodzenie w duchu, że łaska, że to wszystko tak jakby nas zwalniało, jakbyśmy nie musieli, nie potrzebowali właściwie, nawet nie musieli, tylko nie potrzebowali regularnych spotkań z Bogiem. A ten człowiek to robił i nawet w przypadku zagrożenia zrobił to co zwykle. Zawsze się modlił w ten sam sposób, to znaczy w tym samym miejscu. Wiadomo było, że on ma te okna otwarte w stronę Jeruzalemu. No tak, tak akurat miał. I nie przestał. Ale robił to regularnie. Jest coś takiego jak dyscyplina modlitwy. Bez względu na to, co sobie myślimy jako charyzmatycy, bez względu na to, co sobie myślimy o chodzeniu w duchu, które istnieje, o łasce, która jest, to jednak korzystajmy z tego, że Bóg dał nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, bo inaczej sami odcinamy się od tych źródeł, do których nie przychodzimy, żeby pić. No taka jest prawda. Daniel się nie odcinał i miał taką dyscyplinę, miał to, że spotykał się z Bogiem, padał na kolana i modlił się i wysławiał swojego Boga codziennie. W taki sposób. Oczywiście został wrzucony do lwiej jamy i oczywiście nic mu się nie stało. I oczywiście król w związku z tym wydał dekret, że na całym obszarze swojego królestwa winni drżeć i bać się Boga Daniela. I dalej czytam, to jest 6:27. On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. On, który wyratował Daniela z mocy lwów. Co się stało właściwie? Przecież stało się to, że Bóg uczynił cud ze względu na wierność Daniela. Na to, że Daniel naprawdę chciał być blisko Boga cały czas. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest to, że Daniel nie tylko był człowiekiem wiernym, nie tylko miał społeczność ludzi, którzy również wiernie trwali przy Bogu, nie tylko był człowiekiem, który w małych rzeczach potrafił być wierny i wielkie dostawał, który otrzymywał objawienia od Boga i nie bał się o nich mówić, który miał odwagę wystąpić w Bożym imieniu, który był człowiekiem skromnym i wiedział, kto za nim stoi, który modlił się regularnie i miał taką dyscyplinę spotkań z Bogiem, a miał takie objawienie, jakie każdy z nas by chciał mieć. Powiedzmy to sobie szczerze, że ten człowiek otrzymywał takie objawienia, że wielu, wielu dzisiejszych wierzących chciałoby tak z Bogiem być, chciałoby tak z aniołami rozmawiać, chciałoby mieć takie objawienia. On był Bogu miły. Ostatnia rzecz. W pierwszym roku Dariusza, to jest 9 rozdział, syna Achasferosza z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego, w pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. Zwrócił uwagę w księgach na proroctwo Jeremiasza. Czyli co czytał? Proroctwo Jeremiasza. A gdzie je czytał? W Słowie Bożym. Czyli mamy kolejną rzecz, którą on robił. On nie tylko się modlił stale, on czytał Słowo Boże. On czytał i wyciągał konkretne wnioski i jeżeli prowadziły go te wnioski na przykład do modlitwy wstawienniczej, to to robił. Bo dalej czytamy o tym, że ponieważ stwierdził, że 70 lat ma upłynąć w związku z proroctwem Jeremiasza, to chce się modlić o to, żeby Bóg odwrócił losy Jeruzalemu. I piękną modlitwę tutaj wygłasza za siebie i za naród, który wspólnie, razem był w jednym przymierzu z Bogiem i to przymierze złamał. Czyli wstawia się również, wiedząc o tym, co przeczytał, poruszony Słowem Bożym, modli się. I obyśmy my umieli, obyśmy my zechcieli, zobaczyli w ogóle potrzebę czegoś takiego, żebyśmy mogli poruszeni Słowem Bożym modlić się w jakiejś sprawie. I żebyśmy chcieli to Słowo czytać, karmić się. Bo to znowu jest tak, że często nam się zdarza, to jest zmęczenie, to jest chęć odpocznienia w inny sposób, to jest czasami niedocenienie, to jest tak jakbyśmy myśleli, no chodzę w duchu, to mi to niepotrzebne. Nieprawda, potrzebne mi to. I jeżeli tak jest, jeżeli będziemy czynić to wszystko, no to myślę, że Bóg po prostu odpowiada na te rzeczy, odpowiada na taki styl życia, na taki sposób. Jeżeli ten człowiek był Bogu miły, żyjąc w taki sposób, to my, którzy mamy ducha, tym bardziej możemy żyć w taki sposób, tym bardziej możemy być mili Bogu, żyjąc tak, i tym bardziej możemy z Nim mieć osobistą, żywą, bardzo żywą relację i przeżywać to, co On. I niech nam w tym Bóg pobłogosławi. Amen.